Wczesne rozmowy.
Monika Kosicka, kapelanka misji więziennej Kościoła Zielonoświątkowego, społeczniczka, działaczka na rzecz wolności i Anna Kardaszewska, coach, osoba wspierająca wprowadzanie zmian w korporacjach i detalicznie w ludziach, w człowieku, osobach osobnych, pojedynczych. I panie razem współpracują w projektach motywujących też osoby osadzone w aresztach i w miejscach w ogóle odosobnienia. A rozmawiamy właśnie o motywacji. Chciałam zapytać was o przedświąteczny czas podejmowania właśnie tych różnych postanowień naszych. Myślę też o uzależnieniach w różnych aspektach, konfiguracjach. No, schemat uzależnienia jest jeden. Jeżeli nieistotne jest, czy jesteśmy uzależnieni, przepraszam, od środków psychoaktywnych, czy od czynności, czy od ludzi. Jeżeli dana czynność przynosi nam szkody w rodzinie, czy finansowe, ja się śmieję, że u mnie to jestem uzależniona od reportaży. Tak, to z całą pewnością, ale to ta szkoda jest do ogarnięcia, takie polskie najlepsze słowo, no pocieszenie się. Ale właśnie schemat jest jeden. Postanawiamy zrobić coś ze swoim uzależnieniem. Od czego zacząć, żeby to postanowienie nie stało się dla nas
ciężarem.
Dramatem, tak? Ciężarem.
Ja myślę, że jak już stawia ktoś sprawę tak, że ma uzależnienie i przyznaje głośno, to już jest w ogóle super. To jest miejsce mocy, bo przynajmniej już problem leży na stole. Tak, chcę jeszcze powiedzieć, że uzależnienia to brzmi tak bardzo mocno i dużo osób może czuć, że to w ogóle nie jest o nich. Natomiast trzeba też pamiętać, że wszystkie automatyzmy, które my popełniamy w swoim życiu, czyli automatyczne
scrollowanie, czyli przykład, przesuwanie tak. obrazków.
To coś, co ma coś załatwić po prostu.
Tak, coś, czego do końca nie kontrolujemy.
I tak endorfin, tak. hormonu szczęścia, dopamina.
Tak, to już jest, myślę, takie dobre miejsce, w którym mamy to na stole, że wiemy, co to jest w ogóle za stworzenie. Ja bym powiedziała, że to jest pierwszy krok, które trzeba by było wykonać, żeby zdać sobie z tego sprawę i powiedzieć głośno, no to mi nie służy, nie robię tego dla rozwoju osobistego, nie wiem, dla pogłębiania relacji, skrolowania ekranu, czy picia alkoholu codziennie, to już nie jest sposób na odstresowanie się.
I myślę, ale nawet raz na jakiś czas.
Tak.
Ja mogę raz na miesiąc to robić, ale jeżeli moje myśli błądzą przez cały miesiąc do
przy
tego momentu,
tak.
kiedy ja będę mogła się nagrodzić.
Sobotnie imprezy po prostu.
Tak jest.
Wszyscy jesteśmy uzależnieni.
To jak już jesteśmy w tym miejscu, moim zdaniem to jest już olbrzymi krok. I druga rzecz, która nasuwa mi się, jak o tym rozmawiamy, to jest, no większość ludzi czegoś już próbowała, nie? Że to nie jest pierwszy raz, kiedy próbujemy podjąć jakieś postanowienie noworoczne, no
dotyczące... Myślę, że każdy.
Każdy przez to przeszedł.
Znaczy prawie, że no, tam może być jakiś procent, że się, że nie każdy, ale myślę, że...
Myślisz, że ktoś się uchował? Że chociaż raz nie?
Tak, to ja to zacytuję Einsteina o tej godzinie właśnie. Pierwsza 14. Cytuję Alberta Einsteina, bo on powiedział, że szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innego efektu. I ja myślę, że ja jestem daleka od tego, żeby dać receptę na to, jak wyjść z nałogu, bo to nie o tym. To raczej o tym, że jak to, czego próbowałam do tej pory, nie pomaga, to znaczy, że rozwiązanie jest gdzieś poza moim zasięgiem na teraz i ja po prostu muszę się dowiedzieć, co jeszcze mogę zrobić. To przychodzi mi do głowy, jak myślę.
I od tego są właśnie też psychoterapeuci.
Również.
A ja tutaj tak też dodam, bo zawsze, jak mam okazję, upowszechniam jedną, myślę, bardzo ważną i dobrą w dramacie uzależnienia informację, że jeżeli chodzi o uzależnienie od środków psychoaktywnych, to w Polsce jest to leczenie darmowe. W tym sensie, że nie potrzeba mieć ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli nie trzeba mieć pracy. Nasze państwo gwarantuje, na szczęście, i to jest naprawdę jedna z niewielu wiadomości bardzo dobrych, takich dotyczących służby zdrowia, że no, można się leczyć absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja myślę, że jesteśmy jednym z niewielu na świecie krajów.
Które to ma wpisane w pakiecie po prostu przywilejów.
A też jest proste uzasadnienie, bo przepraszam, że się śmieję, to generalnie rzecz ujmując, to nie jest śmieszne, ale państwo polskie wychodzi z założenia, że osoby uzależnione od środków psychoaktywnych opłaciły sobie już tę terapię poprzez właśnie akcyzę alkoholową czy środki farmakologiczne ogólnie dostępne, myślę o takich przykład. No i z tego się też tworzy fundusz właśnie, czy hazard, myślę o totalizatorze sportowym. No i z tego właśnie
trochę błędne koło.
Znaczy ja mam takie...
To jest przewrotne.
No tak, to jak korkowe, trochę... jak fundowanie dzieciom z rodzin alkoholowych wakacji z korkowego, czyli z tego, co ojciec wypije albo matka.
Tak.
No profilaktyka.
Tak. Ja mam takie, wiecie co, wątpliwości natury etycznej, bo to jest samosprawdzająca się prognoza.
Ale system produkuje sobie wszystkie
tutaj
kryzysy.
Tutaj taką dygresję zrobiłam, ale to właśnie dlatego, że pomimo, że jest tak, jak właśnie Aniu mówisz, to jednak w tym dramacie to jest mimo wszystko dobra wiadomość, że jednak jak postanowię, to są miejsca, w których, do których mogę pójść z prośbą o pomoc.
Tak. Jeszcze jak teraz mówiłaś, to dosunęła mi się taka jedna rzecz, która mi właśnie teraz ucieka przepięknie.
Ale to jest wspaniale, że nie ukrywamy, że coś nam ucieka.
Niech go będzie uciekać. Poczekaj, aż wróci.
Jesteśmy ludzkie.
Tak.
W każdym razie wracając do właśnie do tego postanowienia. Czy ostrożnie postanawiać, czy może nie wypowiadać
całą rodzinę?
Może głośno nie wypowiadać, tylko sobie gdzieś tam w notesiku zapisać dla siebie tylko.
Tak. Jak zrobić? To zależy.
Żeby nie być sfrustrowanym, żeby nie nie wpaść no, w gorszy stan.
Wiesz tak? co, bo ja myślę, że to jest trochę tak, że jak i tak mamy presję wokół tematu, no, no wezmę temat sztampowy, chcę schudnąć i mam presję na co dzień, że nie chudnę, no kurde, nie chudnę. I przychodzi koniec roku. No i oczywiście leci wielki temat postanowień noworocznych. To jest pytanie, czy ta dodatkowa presja mi pomaga. Czy ona sprawia, że ja czuję się bezpieczniej, że mam przestrzeń na to, żeby się zastanowić nad sposobami. I to jest pytanie, które każdy musi zadać sobie wewnętrznie. Czy postanowienie na przykład noworoczne to jest coś, co powoduje, że ja jestem...
bardziej zmotywowana.
Tak, że to jest coś, co ja chcę zrobić w zasadzie, a nie dlatego, że muszę, bo nie wiem, bo zacisnę zęby i pokażę tam wszystkim, że potrafię. To pewnie nie trudno sobie to wyobrazić, że jak ja robię coś z przymusu i z takiego zacięcia, wiecie, ale takiego zacięcia, że chcę pokazać i udowodnić, to jest działanie strasznie trudne i wypalające. Czy ogłaszanie światu swoich planów, czy swoich postanowień, czy to jest dobre? No myślę, to znowu zależy od tego, kim jest ten świat. Jeśli świat to są osoby, które nas wspierają i one będą tworzyły nam warunki, żeby nam się udało, to jest super strategia i to jest trochę o budowaniu tej determinacji poprzez osoby, które są w naszym otoczeniu. Ale jak świat to są ci ludzie, którzy albo wywierają na nas większą presję, albo sami mają czasami trudność z realizacją tego celu, o którym my walczymy, to świadomie bądź nie, złośliwie bądź nie, to trochę żartuję, ale...
A bywa, że tak.
Mogą torpedować.
Chyba przesadzasz. Ty chcesz to zrobić? No bo życzę ci jak najlepiej. Ale. Znam cię i wiem, że tego nie zrobisz, więc daj sobie spokój.
Mój zięć mówi przed, ale się nic nie liczy.
Ale kasuje wszystko.
No właśnie.
To myślę, że to jest tak naprawdę clue tematu, żeby usiąść i zastanowić się nad tym, jaki jest mój motyw. Czy ta moja motywacja, to ona jest naprawdę moja i czy ona mnie buduje i wzmacnia, czy to jest coś, co mnie tak naprawdę wykańcza i zabiera energię. Bo może w ogóle nie warto. Nie? Może warto zająć się po prostu czymś innym. I paradoksalnie tak mogę trochę powiedzieć o mojej pracy poza zakładem karnym z klientami, którzy
bardzo proszę
przychodzą na coaching. To jest taka duża, wiecie, potrzeba przejścia w działanie. Nie? Taka duża fiksacja wręcz, że ja już chcę coś robić, żebym widziała, że to robię. I to jest bardzo ważny moment, bo wejście za szybko w działanie, w momencie, kiedy to jest jeszcze nieustalone, co tak naprawdę mnie motywuje, czyli czy ja chcę schudnąć, bo nie wiem, mam złośliwą koleżankę, która czyni jakieś nieciekawe uwagi na mój temat i to jest mój motyw. Czy to jest może taki motyw, który wynika z mojego chęci zadbania o siebie? To czujecie, to są zupełnie dwa różne światy i jeden może prowadzić do tego, że kompulsywnie biegam codziennie na siłownię, tak naprawdę wyniszczam siebie przy okazji swoją psychikę. Drugi może daje trochę więcej przestrzeni na to, żeby się zastanowić, co jeszcze oprócz siłowni jest mi potrzebne, żeby być na przykład zdrową psychicznie. Więc ludzie mają co do zasady taką dużą potrzebę działania i to jest trochę tak, jak Monika powiedziała, że to jest bardzo sprawcze, że jak już zrobię ten pierwszy krok, to jakoś idzie. Jest tylko jeden taki szkopuł, który jest super istotny, że jak działanie przynosi efekty, to się samo już nakręca. To trochę tak jak z tymi osadzonymi, że jak oni widzą efekt u siebie, to potem to się szerzy i oni, większa grupa chce. Ale jak nie ma rezultatu, to jest strasznie zniechęcające.
Ale to jest demotywujące, wtedy jakby trudno wystartować po raz drugi.
Tak, trudno zaufać sobie, że w ogóle ja jestem w stanie dobrze wymyślić ten plan. Dlatego tak mówię o tym, że to jest bardzo naturalne dla nas, że jak chcemy coś zmienić, to mamy fiksację wręcz na temat działania, bo chcemy czuć tą sprawczość. I moja rola jako coacha często polega na tym, żeby trochę, hej, poczekaj, pogadajmy trochę o tym, co ci ma to przynieść. Po co ci ta zmiana w ogóle? I to naprawdę nie jest takie oczywiste, że od razu odpowiadamy, hej, tak, wiem, już sięgam do siebie, do wnętrza i wiem na pewno. To jest znowu proces, dlatego presja wokół postanowień noworocznych i ja myślę, że ona nam znacznie częściej szkodzi, niż pomaga. Ale to jest moje zdanie, być może moje obserwacje i też każdy może mieć coś, co mu akurat działa i to jest jego motywacja, czy tak buduje determinację. Natomiast ja po prostu zachęcam do tego, żeby się zastanowić najpierw nad tym, co i po co, czyli jaki jest sens, a działania, one przyjdą. One po prostu przyjdą wtedy dużo łatwiej.
To tu opinia świecka,
tak jest.
A teraz od strony
duchownej.
Właśnie.
Ja myślę, że w ogóle nasze generalnie, ja powiem, że od bardzo wielu lat, może tak wielu, jak jestem osobą nawróconą, w ogóle nie angażuję się w takie historie jak nowe roki. W sensie, ja mam takie działanie ciągłe. Moja misja nie jest na rok 24, 25, 26, tylko ona jest po prostu tak długo, dopóki, jak ja to mówię, nie zostanę z tego miejsca odwołana. Czyli nie ma u mnie tych przejść po prostu między latami. Jest przełom. My to nazywamy z mężem, że mamy taki przełom. Nie? On jest bardziej dla nas też techniczny, związany z jakimiś sprawami urzędowymi, czy z cyklu zamknięcie projektu, złożenie sprawozdania, prawda, i tak dalej. Ale od strony duchowej nie ma dla mnie jakby znaczenia. Większe znaczenie ma dla mnie właśnie ten owoc, jakby spojrzenie jakby na ten rok wstecz, żeby zobaczyć, co zadziałało, co nie działało. Spotkanie się tak naprawdę z moimi potrzebami po prostu, z potrzebami tych osób, zweryfikowanie. Ja też mam coś takiego na koniec roku, że mam taką bardzo głęboką potrzebę też przewentylowania różnych rzeczy, które się po prostu wydarzyły. Żeby tak świeżym okiem spojrzeć po prostu. Ja dosyć szybko się regeneruję, więc mi tam 3 dni takiego po prostu odpoczynku wystarczą.
ADHD czasem pomaga,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście. Ja widzę same plusy. No i jakby się okazuje, że to jest taki, podam wam prosty przykład, tak? Pytam się na przykład dowódca zmiany, kiedy pani teraz będzie? Nie? Ja jestem, powiedzmy, że jestem w przedostatnim tygodniu przed świętami, organizując te wszystkie wigilie, składam życzenia, prawda, żegnamy się i on mówi, to widzimy się w styczniu, a ja mówię, nie, no w okresie międzyświątecznym. Mówi, to pani nie ma wolnego. Ja mówię, no wie pan, w mojej pracy, w mojej misji, w mojej instytucji, w moim powołaniu nie ma wolnego. Bo powiem więcej, my nie mamy emerytury. Tu się działa, panie, cały czas. Tak sił starczy, nie? No i się śmiała, mówię, aha, no to dobra, to wpisuję, że tam będzie pani jeszcze do tych tam osób przychodziła. Także ja od wielu lat nie robię żadnych postanowień noworocznych, bo jakby nie mam takiej potrzeby, mówiąc krótko. Tak? Ja, tak jak Ania mówi na przykład, ja już dojrzałam do tego i właśnie mam to też przepracowane. I to, co Ania powiedziała na temat działania i tego musu takiego do działania, że człowiek ma taki mus do tego, żeby być już w tym działaniu i odzyskiwać ten wpływ, tą sprawczość na swoje życie, to jest bardzo bliskie osobom osadzonym, bo to jest największy problem osób opuszczających zakłady karne. To jest to, że oni te plany nie mają w ogóle tych planów przemyślanych. I na przykład oni potrafią jakby powiedzieć, jaki mają plan. Tak jak ty tam właśnie powiedziałaś o tym spisanym planie, mamy kartkę. Ale jak zapytasz się takiej osoby, jaki ma plan na realizację tego planu, to tu się zaczynają schody. I to, co jest największym jakby problemem, to jest to, że u nas osoby chodzące z zakładu karnego, zwłaszcza jakby przed końcem wyroków, czyli zabierają coś tam ze sobą po prostu, czyli na warunek wychodzą tak zwane, one mają szereg obowiązków do wypełnienia wobec systemu. Jak przejrzałam sobie programy i projekty na przykład systemowe, nawet systemowe w krajach skandynawskich czy w Stanach Zjednoczonych, to tam, słuchajcie, praca jest na ostatnim miejscu. Tam są najpierw terapie, czyli taka osoba wychodzi z takim pakietem po prostu zaplanowanym, z osobami, które są właśnie takimi trenerami, coachami, tutorami w zakładach karnych. I oni po prostu pomagają mu stworzyć taki plan i on potem według tego planu, dostosowanego do jego potrzeb, do jego deficytów, wychodzi i po prostu to realizuje. Wiadomo, że wszędzie system kuleje. Ale po to są organizacje pozarządowe na całym świecie, prawda? Żeby wspierać system, żeby robić to jakby metodami jakby innych rozwiązań niż systemowe, wychodzenie poza system, żeby to było właśnie jakby innymi rzeczami jakby motywowane, żeby takie działania czynić. I te osoby, mając taki plan, one po prostu naprawdę wtedy jest dużo większa skuteczność jakby tego, że oni się zreintegrują ze społeczeństwem w sposób dostosowany do nich. A nie na zasadzie właśnie masz 30 dni na znalezienie pracy, 7 dni na podanie adresu, prawda? I to wszystko jest tak obciążające, że ci ludzie się załamują. No ja mam w tej chwili na przykład osobę właśnie, która opuściła zakład karny i przez tą presję na przykład jest po próbie samobójczej w tej chwili w szpitalu leży. I gdzieś tam się o nią teraz tam troszczymy i modlimy. Ale no to jest mega trudne po prostu, żeby oni sprostali tym odpowiedzialnościom systemowym, prawda, które są kompletnie nie ich.
No ale zobaczcie, to jest o ważnej, fundamentalnie ważnej sprawie mówisz, o tych systemowych
rozwiązaniach,
uwikłaniach. I przecież... Dla mnie jest czymś absolutnie niezrozumiałym, że jeżeli coś nie przystaje do życia, mówię w najlepszym tego słowa rozumieniu, tak? Ja nie mówię o przekraczaniu prawa i tak dalej, tylko system przecież można dostosowywać do zmian w życiu, do zmian epoki.
To się dzieje, żeby już nie było tak tylko zupełnie na czarno, to ja tylko powiem, że właśnie w tej chwili jestem w trakcie tworzenia innowacji właśnie z Patrycją wcześniej wspomnianą. Jakby zobaczyłyśmy pewne światełko w tunelu, znalazłyśmy osoby, które nas właśnie wsparły, nie wiem, czy mogę wspomnieć instytucje. Czy to też jest kryptoreklama?
Spróbujemy.
Spróbujemy.
Jeżeli to jest...
No bo to jest tak, no myślę, że to...
Społecznej...
Działalności. Tak, no Rob z Poznań po prostu, tak? Oni nas wsparli właśnie w innowacji, którą tworzymy teraz z Patrycją.
Regionalny Ośrodek Polityki
tak, społecznej w Poznaniu. Cudowni ludzie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak. Działy innowacji, pozdrawiamy dział włączenia społecznego, prawda? Naprawdę kochamy, I love you, dziękuję.
My. Absolutnie, ja się do tego przyłączam, tak. Pomimo, że jestem dziennikarką i
no wiadomo, nie może nie brać,
ale myślę, że to
zwycięża dobro, to tak, zwycięża zdecydowanie
urzędnicy,
dobro.
W najlepszym słowa rozumieniu.
Tak, i właśnie jakby ta innowacja właśnie jest skierowana jakby dla osadzonych, bo głównym beneficjentem innowacji jest osadzony oczywiście, bo mój mąż mówi, że ludzie mają różne skłonności, ja mam skłonność do osadzonych. Jest skierowana do osadzonych i ona właśnie pod tą nazwą Wspólna Droga właśnie kryje się współpraca między zakładami karnymi, działami penitencjarnymi, a ośrodkami pomocy społecznej. Sieciujemy jakby, chcemy zsieciować jakby te dwie instytucje jakby w celu pomocy temu osadzonemu w tym płynnym przejściu z jednej strony na drugą stronę. I to jest naprawdę do zrobienia, tylko ci ludzie muszą się poznać. Nie? Ci ludzie, bo ci są zamknięci za murami, prawda? Ci jakby nie mają tych murów odczarowanych bardzo często. A my z Patrycją czujemy się takimi łącznikami między tymi dwoma po prostu światami, bo tu widzimy plusy, tu widzimy wartości dodane i chcemy po prostu te wartości jakby połączyć, żeby ten człowiek tak naprawdę nie był obciążeniem dla społecznych podatków po prostu, bo to jest w naszym egoistycznym podejściu. Tak. Ja jestem taką egoistką, no nie dam grosza więcej. No po prostu postawię chłopa, babę na nogi.
60 zł
i niech zarabia.
Kosztuje utrzymanie osadzonej osoby. 60 zł to jest takie...
Minimum. Więc jakby łatwo policzyć, tak, że
to jest rzeczywiście finansowane z naszych
podatków. Oczywiście, tak.
A te osoby w większości chciałyby pracować i płacić te podatki.
Możemy się o to złościć, bo największa jakby fala złości, takiego hejtu wylewa się chociażby z tego właśnie oklepanego, powtarzanego w kółko jakby faktu, bo to jest fakt, że siedzą i za nasze podatki, prawda, w czasy i te sprawy, tak?
Właśnie.
Prawie, że pod gruszą. Nie? Tak. Prawie, że pod gruszą. No, a prawda jest taka, że oni wcale tego nie chcą. Nie? Oni w większości chcą po prostu pracować, zarabiać, spłacać swoje zobowiązania, nie wychodzić zadłużonymi z zakładu karnego. Także jest w nich chęć. Tylko, że jeżeli przez lata ciągle dostają po prostu odmowę, bo nie ma pracy, bo nie ma czegoś tam, bo się nie kwalifikuje, bo coś tam, bo jest za mało miejsc. No.
Widzę tutaj Ania się zgłasza. Muszę o tej sprawie też powiedzieć. Bardzo się nie zgadzam na tak zwane zaświadczenia o niekaralności.
No.
Ja uważam, że jeżeli ktoś...
Bardzo krzywdzące.
Tak. I odbył... Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, odbył karę, to żądanie dokumentu z sądu o tym, że nie był karany, no właśnie, jest głęboko niesprawiedliwe, bo...
Stygmatyzujące.
To jest dodatkowa stygmatyzacja, tak.
Wielokrotnie przyszli, ewentualni pracodawcy właśnie patrzą przez pryzmat.
I to chyba to też wynika częściowo z niektórych przepisów, z ustaw, tak? Że po prostu są miejsca... Ale co to jest? To jest produkowanie kolejnych wykluczeń przecież. No w prostej linii. To jest wykluczenie człowieka. No i to jeszcze po prostu systemowo, tak? No w ogóle błąd jakiś. No i co? I pracuje w szarej strefie, tak? Bo normalnie go nie przyjmie.
No i państwo traci.
No i państwo traci, oczywiście. No wiecie, to jest temat rzeka.
Ale
dlatego...
to będziemy osobną jeszcze więcej sobie zrobimy, bo...
My dotykamy wszystkich wykluczeń, wiesz?
Ja podobnie i tutaj macie sprzymierzeńczynię.
Bardzo ładna feminant.
Ale właśnie, zgłaszałaś się.
Tak, ja się zgłaszałam, bo tak was słucham i myślę, zakłady karne zakładami karnymi. Natomiast to jest taki bardzo uniwersalny wniosek, o którym teraz powiem. A propos motywacji. Podobno motywacja jest największa wtedy, kiedy jest taka sama szansa powodzenia i niepowodzenia. Tak uprośćmy tę rzeczywistość. Czyli na przykład, jak ja chcę zdążyć na pociąg, który za chwilę odjedzie, to no, zero-jedynkowo, jak zacznę biec, to być może zdążę, jak będę biec, nie zdążę na pewno. I wtedy mamy hipermotywację. I teraz wracając do tej waszej rozmowy o zakładzie karnym i tej stygmatyzacji i niepozwoleniu ludziom mieć wpływ na swoją sytuację, oczywiście w warunkach kary. To jest trochę tak, że my to przesądzamy, czyli oni nie mają już za bardzo na czym budować tej motywacji, no bo przecież wszystko stracone.
Tak.
I to w ogóle warto o tym pamiętać, że jak człowiek już sam siebie osądził przez pryzmat tego, jak otoczenie nas odbiera, i teraz nie mówię już o osadzonych, mówię o naszym codziennym życiu, jak my już czujemy się osadzeni, zaszufladkowani, to motywacja, ja nie wiem, czy może być ujemna, ale ja bym gdzieś tam lokowała, że to w zasadzie nie ma już sensu, w sensie to nie ma znaczenia, co zrobię. To jest bardzo przykre i krzywdzące i to też jest trochę o naszym wpływie i naszej odpowiedzialności za innych ludzi, w sensie za to, jak nasze słowa czy nasze zachowanie potrafi mocno wpłynąć na to, czy ktoś odczuwa motywację, czy nie.
To jest w ogóle też niesamowite, bo ja mam też ten przywilej i przyjemność prowadzenia z Anią szkoleń. Nie w zakładach karnych.
Na odmianę?
Na odmianę. Chociaż byłabym złośliwa, jak to nazwać korporację, prawda? No taka złośliwa. No ale oczywiście żartem. I szkolimy menadżerów i liderów i jakby kadry kierownicze.
Ale że kapelanka?
To jest jakby taki mój inny... To jest moje ADHD właśnie, prawda? To jest zupełnie inny mój rodzaj.
Kapel i Anka.
Kapel i Anka. Anka. No i właśnie to jest, na przykład dla mnie to jest takie niesamowite doświadczenie, że my tak naprawdę również szkolimy jakby po tej drugiej stronie murów, właśnie w zakładach karnych w osadzeniu. Ostatnio to odkryłyśmy, że szkolimy też liderów. I oni to od nas usłyszeli, że oni są początkiem zmiany, że oni są liderami. Bo oni są odbiorcami, powiedzmy, drugiej edycji tego projektu, który my teraz w zakładzie karnym właśnie prowadzimy. Więc ja mówię, wy jesteście tak naprawdę, jesteście pionierami tych zmian. Więc to, co oni nam opowiadają o tych zmianach, które zachodzą. I na przykład teraz się pojawiła niesamowita historia, ponieważ osadzeni, którzy z natury nie chcą brać udziału w projektach, bo one im się źle kojarzą, takim troszeczkę... No wiecie, różne projekty były
projekty.
Właśnie.
Granty, projekty.
Tak, tak. I tak. Różne te projekty były, często były nietrafione, albo na przykład były przeszczepiane, przeprojektowywane na przykład z zachodu do nas, w sensie ze Stanów na przykład na Polskę, zupełnie ta mentalność, oni tego nie rozumieli, prawda, i tak dalej. I oni się przez lata zniechęcali do tych projektów. A z kolei tu pochwalę się na przykład, osadzeni sami robią listę chętnych na kolejne edycje.
Wspaniale.
To jest w ogóle tak niesamowite. I nam dostarczają. Mówimy, my mamy listę.
Wspaniale.
No, także no, cieszymy się, bo widzimy...
To też jesteście powiewem wolności. Jakiejś w ich odczuciu też normalności. Powiedziałam w ich odczuciu.
Tak, tak.
Bo przecież wszyscy mamy jakieś swoje... problemy, tak. I sytuacje nienormalne. Także...
Tak, no właśnie to jest to, że oni nabywają takiego zrozumienia, że wolność jest tak naprawdę przywilejem. To jest coś, co zapewnia nam konstytucja, prawo do wolności. W różnych obszarach. Jak oni, na przykład, jak do nich dotrze, że oni z tej wolności... Bo wiesz, jakie jest takie myślenie takiego typowego osadzonego. Tak? Ktoś mi zabrał wolność, prawda? Zabrał jest tu swoim kluczem po prostu. No to ja mu wtedy tłumaczę. Ja mówię, no dobra, no to pogadajmy o tym, w jaki sposób zostało ci to zabrane. Gdzie jest początek tej historii? Nie, cofnijmy się trochę. No i potem no musi przyznać, no jakby jeżeli ktoś jest w jakikolwiek sposób refleksyjny, to mówi, no dobra, no... No dobra, no to nie tak do końca zabrali, no trochę im oddałem, nie? Przez te swoje czyny i w ogóle, nie? Ale oni nagle jakby doświadczają, że wolność to jest jednak coś wow i niekoniecznie chodzi o tą wolność na zewnątrz, bo to jest często mylone z samowolą. Nawet u ludzi, którzy nigdy nie byli w zakładzie karnym, popatrzmy na falę hejtu w internecie. Bo jest wolność słowa, prawda? Jest wolność, ja mogę... No,
no, właśnie.
No właśnie, może
to też... jest na kolejno.
Tak, tak.
No to jest bardzo to jest,
tak, i to jest taka samowola właśnie, że ludzie się czują bezkarni po prostu, tak? Po prostu sobie... Bo mają taką wolę, więc sobie komuś dowalą, prawda? No i oni jakby dopiero, oni poznają w ogóle definicję słowa wolność. Że wolność to jest przede wszystkim ich stan umysłu. I tego ich próbujemy nauczyć. Ja mówię, jak ty się zakochasz w swoim stanie umysłu, jak ty się rozkochasz po prostu jakby w sobie, nie? Z takim zdrowym egoizmem. I tak jak ty powiedziałaś przed audycją, nie? Że zaczniesz dbać o siebie, o tą swoją świątynię, zaczniesz się o siebie troszczyć, to ty po prostu będziesz daleki od tego.
I będę emanować.
Oczywiście. I ty nie będziesz myślał jakby o tym, żeby sobie zrobić lepiej kosztem wolności, tylko będziesz dbał właśnie o tą wolność, nawet troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, zaciskając pasa, nie? Bo oni bardzo często mówią, że oni tam dla poprawienia swoich tam standardów życia, prawda, robili to, co robili, bardzo często. Bo już nie mówię o jakichś ciężkich przestępstwach, tylko o takich, powiedzmy, finansowych. No i to jest taka historia, no po prostu, że oni jakby... motywują, zaczynają się w czasie spotkań motywować do tego, żeby jednak coś zmieniać, żeby spróbować zmienić myślenie. Pracują nad takimi zniekształceniami, właśnie tak jak Ania mówiła, że często środowisko jakby powoduje, że my się źle czujemy, prawda, że jesteśmy zdemotywowani i oni właśnie nad tym zaczynają pracować, tak? Żeby nie każdego dopuszczać jakby do siebie w kontekście takim, żeby po prostu jednak ten motyw i motywacja wynikało z ich wewnętrznej potrzeby, a nie z takiej zewnętrznej, środowiskowej, tak? Czyli płaca albo kara, nie? Żeby to nie był ten wpływ.
Jeszcze jest taki istotny wątek, bezsilność, a bezradność.
No, dokładnie.
Że można być bezsilnym, jak otoczenie jest jakieś, to ciężko oczekiwać, że zmienię całe otoczenie. Ale bezsilność, a bezradność, dwie różne rzeczy. Zawsze możemy sobie poradzić i to jest kwestia decyzji, wyboru, postawy wobec tej sytuacji. I myślę, że to kolejny bardzo uniwersalny wniosek, który akurat nam bardzo pięknie się ukazał podczas pracy z osadzonymi, ale myślę bardzo mądry i do zaaplikowania w codziennym życiu.
Na wolności.
Tak, w wolnym życiu.
W wolnym życiu.
Niekoniecznie na wolności.
No, dokładnie. Jak będziecie spędzały święta?
Jak będziemy spędzali święta? No, żeby ja powiem od strony jakby kapelańskiej. Kapelańskiej, no jakby ja wierzę jakby w tym naszym jakby ewangelicznym miejscu, że tak naprawdę no Jezus rodzi się każdego dnia dla nas, nie? Każdego dnia, każdym działaniem, każdą myślą, każdą sytuacją, każdym oddziaływaniem, nie? Że to jest jakby to, co
jest Bożym Narodzeniem. Jest,
dla mnie tak, to dokładnie, dla mnie to jest właśnie takie Boże Narodzenie. Każdego dnia i z reguły Wigilię spędzamy właśnie z osobami, które do tej pory tak było całe lata, że spędzaliśmy albo z naszymi osadzonymi, które są na wolności, ale nie mają z kim spędzić Wigilii. Przez to, że nie mamy jakiegoś takiego przywiązania po prostu tradycyjnego jakby do tego dnia. Więc ten dzień jakby oddajemy właśnie tym osobom, które są w potrzebie. Takiej właśnie towarzysko-emocjonalnej. A z kolei w pierwszy dzień świąt spotykam się z całą moją rodziną. Mamy dużo dzieci, dużo wnucząt, więc jest taka włoska rodzina, wszyscy mają ADHD, więc jest naprawdę na gruba się.
Macie gwiazdora też? Przychodzi gwiazda?
Do dzieci przychodzi. Generalnie tak się, żeśmy od wielu lat skupiliśmy się na tym, żeby po prostu dzieciom umilać ten czas, a no my wewnętrznie, gdzieś tam między swoimi tymi małymi jednostkami rodzinnymi dbamy o to, żeby tam siebie w jakiś sposób po prostu odwdzięczyć się jakimś prezentem, nie? Ale tak to w grupie, jak jesteśmy rodzinnie, to prezenty robimy dzieciom.
A prezenty robione ręcznie?
Bywają. Bywają.
Czy kupne?
Nie, ręcznie. Wczoraj w firmie losujemy sobie osoby do prezentów i wczoraj miałam właśnie zaszczyt dawania prezentu jednej z moich współpracownic i była bardzo wzruszona, bo był ręcznie robiony i powiedziała, że po prostu najpiękniejszy, jaki pierwszy taki w życiu, mówi, dostała, bo było o niej.
A co to było?
Wiesz co, to była ramka, gdzie namalowałam obrazek i napisałam jakby jej kiedy patrzę na ciebie, to widzę. Nie? I napisałam o niej to, co ja widzę o niej.
A ja też kiedyś dostałam prezent od ciebie, nie na gwiazdkę, ale na imieniny, na Wandy, 23 czerwca. Zart właśnie z zagrody, ręcznie tak. Robiona Wanda.
Wanda, ręcznie robiona. W okularach, z mikrofonem.
I magnetofonem. Z takim garbem trochę, ale ze skrzydłami.
Tak.
Nie to, że jestem aniołem, ale... Że są tak trudne sprawy czasami, że skrzydła są potrzebne. Dzisiaj właśnie przypomniało mi się to porównanie, jak byłam dzisiaj w niesamowitym miejscu w spółdzielni socjalnej Fiona, gdzie odbywają się między innymi spotkania i warsztaty osób w spektrum.
Pozdrawiamy Anię oczywiście.
Pozdrawiamy. 27 grudnia będzie gościła tak, w Nocce razem ze swoim synem Jerzym. I właśnie była niesamowita dziewczyna, która szydełkowała. I też to było połączone z takim mini jarmarkiem prac, które powstawały tam podczas warsztatów. I właśnie pokazała mi, zobaczyłam taką maskotkę dużego zwierzaka, chyba hipopotama. I ten hipopotam miał skrzydła na szydełku zrobione właśnie przez tą dziewczynę. I powiedziała właśnie, że te skrzydła, te motyle skrzydła, to właśnie dlatego, żeby jego problemy były lżejsze.
No, niesamowite połączenie.
Bardzo mi się to spodobało. Jest nagrane. Ja lubię, czasami mówię, że jestem, no może coś źle zabrzmi, złodziejką cudzych myśli. Nie, ja po prostu łapię diamenty, zbieram diamenty do czarnej skrzynki, czyli do magnetofonu.
Tak jest.
To jest taka kradzież z dumą.
I taką, i w dobrej wierze.
I w ogóle nie zuchwała.
Kradzież do właśnie.
Póki prawa autorskie nie zastrzeżone.
Wszystkie paragrafy sobie wymieniłyśmy.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Aniu, a ty i twoje święta?
Ach, moje święta są nad morzem. Wyjeżdżamy do mojego brata i to jest w sumie fajny przykład na właśnie determinację, bo mamy, rodzinnie jesteśmy dosyć rozsiani, rodzice gdzieś tam w okolicach Częstochowy, no ja tutaj przy Poznaniu, brat nad morzem. Jak się domyślacie, rzadko jest tak prosto i przyjemnie zorganizować spotkanie. I święta są na pewno takim dobrym motywem. Mhm. Ja, że to jest taka dobra sposobność, żeby to spotkanie zorganizować i żeby być ze sobą i poświęcić ten czas.
To jest wolny termin w większości dla wszystkich.
Tak. Tak, więc ja doceniam bardzo, jestem wdzięczna za to, że ten termin jest dostępny dla wszystkich i że tak podjęliśmy decyzję, żeby się spotkać. Super.
Prawosławni w ogóle też mają teraz...
Właśnie.
Wigilię jest, 24, tak. Słuchajcie. O,
tak. To jest w proteście właśnie przeciwko temu, co Rosja, czego Rosja dokonała właśnie w Ukrainie. Ale właśnie chciałam zapytać jeszcze o jedną ważną rzecz. Niestety czas, jak to się mówi, nieubłaganie
aż niewiarygodnie, płynie, że przeleciał.
Nawet już tak zrezygnowałam z przerwy muzycznej, bo no nie mogę sobie odmówić porozmawiania w takim wymiarze, jak tylko jest to możliwe. I mam pytanie, czy macie jakiś sposób na to, a teraz ufam, że słuchacze są jeszcze przy odbiornikach. Co zrobić, żeby nie było jakichś napięć w tym czasie? To znaczy, żeby z jednej strony nie skrywać emocji, ale z drugiej strony, żeby jak używać tego określenia, nie być elektrycznym, czyli tak nie odpalić się, tak, żeby
zapalników było jak najmniej.
No właśnie. Tak myślę, co jest najlepsze w takich momentach, czyli co? Właśnie wakacje czasowe przy stole.
No na przykład.
Czy jeszcze są jakieś sposoby, czy po prostu też nie dotykać pewnych tematów, na przykład przeszłości, babci.
No, religii, polityki, prawda, diet, dzieci,
religii,
posiadania dzieci, nieposiadania dzieci, za dużo dzieci, za mało. Po prostu. No oczywiście to są takie standardowe sposoby na to, żeby uniknąć konfliktów. Ale mój tata miał takie mądre powiedzenie, że w domu można mieć jedno z dwóch rzeczy. Albo rację, albo relację. Więc ja stawiam na relację. I to jest taki moment, kiedy, tak jak powiedziała Ania, tak trudno się zebrać naprawdę w większym gronie, w jednym terminie, w dzisiejszym świecie, tym pędzącym, takim przeładowanym, załadowanym po prostu wszystkimi odpowiedzialnościami i Bóg wie czym jeszcze, że no po prostu uszanujmy ten wspólny czas i nie próbujmy nikogo do niczego przekonywać, a tym bardziej do swoich racji.
Otóż to, a ja jeszcze, bo mnie się bardzo podoba modlitwa Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święci, i tak dalej, i tak dalej. Święć imię Twoje i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I ja sobie tak myślę, że my często zapominamy. Oczywiście są osoby wierzące, niewierzące. Teraz mówię o tych, którzy, chociaż myślę, że to jest akurat absolutnie uniwersalna modlitwa.
I nikt nie lubi być rozliczany.
Dokładnie. Dokładnie.
Tak. Ja nie wspomnę ponoszenia konsekwencji. Ale jest to,
no właśnie, czyli odpuścić.
No oczywiście.
Właśnie o tym mówię.
No, ale to nie jest trudne. Po prostu, no jakby, wiecie, to jest kwestia jakby szacunku i braku takiego wewnętrznego przymuszenia do tego, żeby po prostu coś komuś udowadniać. No dajmy naprawdę na luz. Najedzmy się, nagadajmy się, nacieszmy się sobą. Przecież to trwa tak naprawdę parę godzin.
Trudno mi się z tym
zgodzić, właśnie, bo tak patrzę.
Ale dodam coś od siebie. Bądźmy asertywni w tym czasie, to znaczy jest takie mądre zdanie na ten temat, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I to bardzo polecam naprawdę, żeby dać sobie na wstrzymanie z niektórymi tematami, zachowaniami. Każdy niech sobie wstawi te trzy kroki. Druga podpowiedź, inspiracja. Chcemy czy nie chcemy, emocje czasami sięgają zenitu. I żeby nie być elektrycznym i iść na te wakacje czasowe, potrzebna jest nam ta chwila, żeby jednak nie zareagować. I tą chwilą...
Szklanka wody?
Może być szklanka wody, może to być oddech, może to być po prostu wyjście na powietrze i zrobienie kilku podskoków. Cokolwiek, co działa na ciebie i na ciebie i na ciebie, żeby nie zareagować i nie uruchomić tej spirali nerwów.
No, ale patrzmy też z łagodnością, wiecie, no na te nasze ciotki, babcie, których przecież nie zmienimy teraz w tym wieku, tak? To my możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co babcia i ciocia mówią, czy to jest tak naprawdę o mnie. Okay. Czy ja mam się odpalić, bo to jest o mnie, prawda? Czy po prostu nie dotyczy mnie? I no i patrzę na ciocię i wysłucham jej, po prostu jest takie, ja zawsze mówię wszystkim, że jest takie magiczne słowo, rozumiem.
Tak.
Rozumiem, co do mnie mówisz. To nie musisz mówić, ale tego nie przyjmuję, ale ja to rozumiem. Nie?
To jeszcze ja dodam może, że żeby włączać też wszystkich do jednego stołu. To znaczy, mam w pierwsze, drugie święto, już też sobie chodzimy, odwiedzamy się wzajemnie i często jest tak, że dorośli siedzą przy jednym stole, a jest dziecięcy stolik. To ja jestem za tym, żeby absolutnie siedzieć przy jednym stole.
Jasne.
Międzypokoleniowo i uważam, że to bardzo dobrze robi i myślę, że jest w ogóle renesans właśnie międzypokoleniowości, że to grodzenie takie no źle wpływa na wszystkie pokolenia.
Każde wyłączenie jest krzywdzące.
Tak, zdecydowanie.
I
tak.
My, dzieci to ja pamiętam, my przeżywaliśmy to jako dzieci, że byliśmy gdzieś delegowani do samotności w pokoju obok, czy w ogóle nie wiadomo co. A ja tylko, jeżeli mogę się czymś pochwalić,
Szybciutko.
To chciałam tylko podziękować całej mojej spółdzielni i wszystkim pracownikom, ale właśnie jakby zostaliśmy uznani w tym roku za mistrza włączania społecznego.
Właśnie,
włączanie Artzagroda, spółdzielnia socjalna. Bardzo dziękuję i za uznanie i wszystkim, którzy się przyczynili do tej nagrody. Dlatego my dzieci sadzamy z nami przy stole, bo jesteśmy... To włączanie zobowiązuje.
Monika Kosicka, kapelanka Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego, też szefowa wspomnianej Art Zagrody, spółdzielni socjalnej, nagrodzonej, działaczka na rzecz wolności. Ania Kardaszewska, coach, change manager, czyli osoba wspierająca wprowadzanie zmian nie tylko w wielkich firmach i korporacjach, ale też detalicznie.
Bierzemy to detalicznie. My też ukradniemy ci coś, Wanda.
Łukasz Kurzawski nasze spotkanie realizował. Ja życzę Państwu wszystkiego spokojnego.
No tak.
Po prostu.
Najlepiej.
Tyle.
Najlepiej.
Teraz dzwoneczki.
Dzięki.
Łagodność.
Łagodność. Wszystkiego dobrego.
Dobranoc.
Dobranoc.
Nocne rozmowy.